Plusy dodatnie, plusy ujemne. Witam zgodnie z zapowiedzią w naszym studiu teraz publicyści Jan Złotorowicz z Super Ekspresu.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
No i z rzutem na taśmę w ostatniej chwili wbiegający właśnie do studia Artur Dmochowski z wydawnictwa Słowa i Myśli.
Dobry wieczór.
No i jesteśmy w komplecie. I właściwie, i tylko ja się przyznaję, że zapomniałem, bo miałem jeszcze zajrzeć do internetu, czy w ciągu ostatnich 2 godzin, prawie półtorej godziny, kiedy jestem w studio, nie nastąpiła jakaś kolejna dymisja w rządzie.
Nic, ja ostatnie 2 godziny spędziłem przed komputerem, internetem i telewizorem.
3 na 1 dzień to chyba wystarczy.
No 3 na 2 dni, albo o Piechowiczu już było wiadomo wczoraj, no ale to trudno nie zapytać, co się dzieje, panowie, waszym zdaniem.
Rząd się sypie, mówiąc krótko, to znaczy...
Artur Dmochowski.
Tak, jeżeli no, 3 najbliższe właściwie osoby z otoczenia, premier Kopacz, czyli najbliższy doradca, szefowa gabinetu politycznego i rzecznik prasowy, no to coś się dzieje, prawda? Pytanie, skąd to? Czy wystarczyły rzeczywiście artykuły? Jeden w Fakcie, drugi w Gazecie Polskiej, czy też kryje się za tym coś więcej? To jest...
Ale te artykuły były tylko pani Sulik, a one w zasadzie nie wyjaśniają dymisji ani pana Piechowicza, ani tym bardziej pani Gruszki, która dlatego wiele lat była...
Dlatego za tą sprawą znaczy musi stać coś więcej. Znaczy, ja bym nie był aż tak optymistyczny, że się rząd rozpada, bo na razie no to rząd to jest jednak koalicja Platformy z PSL-em i ten akurat element ma się dobrze. Natomiast na razie rozleciało się najbliższe otoczenie Ewy Kopacz. Ja bardzo jestem ciekaw, jakie osoby pojawią się na miejsce tych dzisiaj wywalonych, bo to też pokaże, jaka jest teraz realna pozycja pani premier Ewy Kopacz. Bo między innymi fakt, że te osoby się tam znalazły w tym gabinecie, na tych stanowiskach, było wyrazem na początku, nie wiem, czy siły Ewy Kopacz, czy kredytu zaufania, jaki partia jej udzieliła, no czy z tego, czy z innego powodu. Dostała ona sporo swobody przy konstruowaniu swojego gabinetu i swojego najbliższego otoczenia, co się najlepiej nie skończyło. No, bo to...
no ale to taką swobodę dostaje każdy chyba. No. Nie pamiętam, żeby komuś tam meblowano, kto ma być jego rzecznikiem, a już tym bardziej szefem gabinetu politycznego czy doradcą.
Nie, no w przypadku rzecznika to jednak pamiętajmy, że na początku były różne nazwiska, chodziły i wiele się na ten temat mówiło. Była nam ta cała nieszczęsna sprawa z tym Orlenem i Ostachowiczem i tak dalej. I tak naprawdę ja byłem trochę zdziwiony osobiście tym, że to właśnie Iwona Sulik została tą rzeczniczką. Przy całym, jakby no, nie chcę jakby omawiać kompetencji tej pani, ale zakładałem, że jednak na tak wysokim i tak ważnym dla premiera stanowisku pojawi się ktoś o nieco większych kompetencjach i większym obyciu politycznym i medialnym. No dlatego to się pewnie też tak skończyło, jak skończyło.
Znaczy pytanie, czy to chodzi o jej kompetencje, czy raczej o coś, co można by nazwać jej polityczną lojalnością, czy też politycznymi uzależnieniami, bo przecież to, co ujawniła Gazeta Polska, czyli to, że prawdopodobnie Iwona Sulik działała w jakimś porozumieniu z kancelarią prezydenta.
Tylko, że tutaj... na to niestety nie mamy żadnych...
No, nie,
ja czytałem,
te
źródła to są takie same jak zawsze,
wiele gazet
anonimowe,
nasze źródła mówią,
ale,
że...
Panowie, tak. Zostało to przede wszystkim potwierdzone dymisją, prawda? Więc
tylko, że nie wiemy tak naprawdę. Tak naprawdę nie wiemy, skąd jest ta dymisja.
Ale gdyby artykuł, że tak powiem, mijał się z rzeczywistością, no to nie byłoby dymisji, proste.
Też nie chcę jakby tutaj umniejszać pracy dziennikarzy Gazety Polskiej, sugerować, że sobie wszystko zmyślili, to nie, jakby nie o to chodzi. Znaczy ja też, gdybym miał obstawiać jakby co było realnym powodem dymisji, to bardziej bym obstawiał to niż to, że wspólnie z Piechowiczem kiedyś tam jakieś szkolenia dla Wiplera organizował,
ja
bo tym się nie chcę nawet wierzyć, żeby
siebie,
Ewa Kopacz,
prawda,
miała w ogóle nie wiedzieć, że jej rzeczniczka się tym zajmuje. No ale umówmy się, przede wszystkim jakby rzecznik rządu, zwłaszcza w takim układzie, w jakim to wyglądało przez ostatnie parę miesięcy, nie jest jakoś szczególnie istotną osobą. Czy to nie zwiastuje jakiejś póki co jeszcze wielkiej zmiany w polityce tego rządu, co najwyżej w polityce informacyjnej. No i co, ale czego się spodziewamy? No tak naprawdę możemy się spodziewać, że przyjdzie ktoś, kto będzie albo bardziej skuteczny, albo mniej skuteczny w opowiadaniu o dyrdymałów, o tym, jak to bardzo rząd jest skuteczny.
No i Iwona Zuri była w ogóle nieobecnym rzecznikiem, no ona przecież praktycznie się nie wypowiadała. Co więcej popełniała, jak teraz się dowiadujemy, błędy w organizacji jak gdyby tej strategii komunikacyjnej. No przecież to, że na przykład premier była kompletnie nieobecna w czasie konfliktu lekarzy z ministrem zdrowia, prawda? Czy to, jak strajki na Śląsku zostały no fatalnie jednak komunikacyjnie rozegrane, bo to wszystko... No,
najzabawniejsze, bo jak po samych strajkach, które no każdy, kto potrafi widzieć i ma oczy, widział, że rząd poniósł sromotną klęskę w starciu ze związkami górniczymi, a potem się zaczęło odwracanie kota ogonem i opowiadanie, że to od początku o to chodziło, że taką mieliśmy strategię. No to już był wyraz wizerunku, że ten rząd w przeciwieństwie do poprzedniego nie potrafi działać dobrze wizerunkowo.
Więc to wszystko potwierdza trochę, wydaje mi się, tą tezę, że to był trochę sabotaż. To znaczy rzeczywiście Ewie Kopacz, pan prezydent, przy pomocy swoich przedstawicieli podstawiał nogę.
Ja myślę, że jednak bardziej chyba... Czy wiadomo, że te dymisje zostały przez kogoś wymuszone? Pytanie przez kogo, czy to Ewa Kopacz wymusiła je na swoich współpracownikach? Czy to też polityczne otoczenie?
Czy oni rzucili papierami na przykład?
Nie, raczej nie. To już... To też może być tak.
Albo może być też tak,
że bezpośrednie polityczne otoczenie, czytaj, główni bonzowie Platformy powiedzieli, no Ewka, sorry, ale zobacz, co się dzieje. No trzeba zacząć sprzątać podwóreczko. Bo to też tak mogło wyglądać.
A może być jeszcze tak, na przykład, że pani Iwona Sulik jest kozłem ofiarnym w gruncie
rzeczy. Może być kozłem ofiarnym.
Pozostało osoby zdymisjonowane.
Tak naprawdę to osoba, która przyjdzie na jej miejsce, będzie dla nas sygnałem, o co chodziło. To być może po tej nowej osobie będziemy mogli jakoś bardziej to poukładać. Bo nie dostaliśmy tak naprawdę, co też jest wyrazem tego, jak działa polityka komunikacyjna tego rządu, nie dostaliśmy żadnego spójnego, twardego komunikatu pod tytułem, dlaczego ten rzecznik odchodzi i trzeba powołać następnego. Iwona Sulik sama ogłosiła, że ona nie ma sobie nic do zarzucenia, że ona nic złego nie zrobiła, no ale odchodzi, bo nie chce stawiać swojej psiapsiuły w złym świetle. No, to nie jest dosłownie tak, ale taki był sens tego.
Może nie używa tego modnego słowa.
Ale wiadomo, sama Ewa Kopacz ograniczyła się do tego, że no, nie wiedziała o tym, że ona szkoliła Wiplera, w co mi osobiście nie chce się wierzyć.
Podobnie szefowa gabinetu przecież też nie uzasadniła właściwie swojego odejścia.
A nawet w ogóle cienia uzasadniła.
Cienia. I to jest w ogóle najdziwniejsze, bo gdyby sprawa miała dotyczyć tych szkoleń dla Wiplera, które organizowali Piechowicz z Sulikowicz, to sprawa była jasna. Ale nagle w tym wszystkim pojawia się Gruszka, która przecież nikogo nie szkoliła. No to czemu ona też się podaje do dymisji? No tu ewidentnie Ewa Kopacz zaczyna sprzątanie od swojego najbliższego podwórka i pytanie teraz tylko brzmi, czy... A, od razu podpowiem, że jest to ta wersja, w którą mniej wierzę, to jest wstęp do sprzątania dalej, czy też B, to jest jedyna polityka kadrowa, jaką jest w stanie uprawiać w tym rządzie?
No ja nie wiem, czy to jest polityka. Ja sobie wyobrażam, że to mogło tak wyglądać, że no jak wiemy, oczywiście pani premier jest kobietą, więc przyjechała rano na Aleje Ujazdowskie do kancelarii, zobaczyła w przeglądzie prasy, czy też ktoś jej już wcześniej dał znać, że tutaj jest taki tekst, który zarzuca Iwonie Sulik, że działa na rzecz, to sabotuje po prostu politykę komunikacyjną i działa na rzecz kancelarii prezydenta i ma za to zostać nagrodzona stanowiskiem prezesa telewizji. No i jak to pani premier przeczytała, to wpadła w histerię, zobaczyła cały spisek, który tutaj się wokół niej zawiązał, zobaczyła te wszystkie błędy.
Znaczy to jednak ja musiałbym powiedzieć,
to
już jest trochę przegięcie, no bo tu pan sugeruje de facto, że kobieta jest w jakiś dziwny sposób niezdolna do tego, żeby wykonywać pracę w polityce.
Widzieliśmy przez te, to dziwnie zabrzmiało. To przecież odwołałem się do jej słynnych wystąpień z początków, prawda, premierowania, kiedy...
Znaczy ja Wykopacz też nie lubię, ale jakby tak daleko mi się nie pozwoli, tak podejrzewam, że bardziej...
Nawiązanie do cytatu, wie pan, ja jestem kobietą.
Kto o to mi chodzi?
Odpowiedzi na pytanie o sytuację na Ukrainie. A kto będzie waszym zdaniem? Są już jakieś domysły nowym rzecznikiem, nowym doradcą, nowym szefem gabinetu?
No jak wiadomo, Raś wystąpił dzisiaj z takim tekstem, że możecie, znaczy mówiąc do dziennikarzy, że też możecie starać się o to, żeby startować w konkursie na nowego rzecznika.
On sam też w tym konkursie jeszcze uczestniczy.
Ale to jeszcze chyba za wcześnie, że być może.
No on Nitras gdzieś tam w tle się przecież przewija cały czas Kamiński. No, mówię, zobaczymy. No to też właśnie pytanie, co, kim będzie ta osoba. Mnie jest jakby ciężko zgadywać, ale ja też przyznam się szczerze, znaczy ja wiem, że jakby teraz wszyscy nagle o niczym innym nie mówią, ale jakoś u mnie osobiście ta sytuacja nie wywołała jakiegoś skoku, ciśnienia. Jakoś nie umiem potraktować tego jako super poważnej z kwestii politycznej. No, umówmy się, zbyt wiele w rządzie nie zależało od pani Sulik i no już szczęśliwie nie zależy nic.
A może to fakt, tylko no jest to osłabienie po prostu pozycji premier Kopacz, prawda? Więc to może mieć znaczny wpływ
no
potem przełożenia na scenę polityczną.
W wizerunku, no bo jeżeli już po 100 dniach się gubi pracowników i ogłasza nowe otwarcie, bo dzisiaj pani premier, nie wiem, czy śledziliście panowie tę konferencję prasową, pani
to też może
powiedziała, że zaczynamy nowe otwarcie.
To też może się okazać, że właśnie to oglądamy na naszych oczach, że to jest to, co Ewa Kopacz rozumie właśnie jako robienie takich, bo to pamiętam, Miller był ekspertem od takiego rządzenia, że jak kryzys, to wymieniamy trzech ministrów, idziemy do przodu z nowym otwarciem, z nowym rządem.
No, ten Donald Tusk też
ale tu
pół gabinetu.
Ale u Millera, pamiętam, tam było kilka takich bardzo zdecydowanych. Jakoś one mi zapadły, oczywiście, że nie jedyne, ale jakoś on mi tak najbardziej zapadł, że on uwielbiał tego typu skoki. Jeśli to miał być skok do przodu, no to raczej słabo wykonany.
Jeszcze jest parę takich sztuczek z typu rewolucja legislacyjna może zostać ogłoszona, jeszcze jakieś takie różne rzeczy. Ja się zastanawiam, może w tym rządzie w ogóle nie trzeba PR-owca, ponieważ proszę zobaczyć, że właściwie od 7 lat mamy te same używane chwyty i teraz też one zostały w tym tygodniu
ale
użyte.
Ale one już nie działają jednak tak dobrze.
Może nie tak dobrze, ale myślę o tym, że takie po katastrofie z górnikami mieliśmy tak, najpierw pigułkę aborcyjną wpuszczoną do sklepów, czyli wiadomo, żeby ożywić spór ideologiczny. No i znalazła się taśma w Instytucie Zena ze Smoku, która tam leży 5 lat. No wiadomo po co, żeby wyszedł Antoni Macierewicz i powiedział, że to jest wszystko nieprawda, bo był zamach i samolot wybuchł w powietrzu. Bo na tym jak dotąd Platforma zawsze wygrywała. To tylko pytanie, czy sytuacja się może nie zmieniła i może jednak już tym razem to właśnie nie zadziała.
Nie, no nawet nie, że nie zadziała, ale nie zadziałało. No oczywiście, że tabletka dzień po, jak zwykle, tego typu rzeczy, no rozgrzała trochę atmosferę, ale jednak w mojej ocenie na marginesie głównych wydarzeń i głównych rzeczy, czyli sporu z górnikami, przykryć się tego nie udało.
Znaczy mówiąc poważnie, to oczywiście media są i będą po stronie władzy i tutaj no wszyscy tam żartują, że przecież nie ma sensu ogłaszanie konkursu na nowego rzecznika, bo tych rzeczników mamy od Janiny Paradowskiej poprzez Kuźniara i tam nie będę wymieniał wszystkich innych Żakowskich. No to ich jest pełno rzeczników rządu. Ale
nie są społeczni, tak jak tak, są społeczni tak. Doradcy ministra, mogą być społeczni rzecznicy. Tak.
No, natomiast, no pomijając rolę mediów, która jest już coraz bardziej jasna, no to chyba wtedy dopiero rzeczywiście ta propaganda zostanie całkowicie obnażona, kiedy ona zostanie skonfrontowana z rzeczywistością, czyli z gospodarką. I widzimy już ślady tych pęknięć, prawda? To, co się dzieje z frankiem, to co prawda szok zewnętrzny, ale to obnaży, myślę, też słabości tutaj naszego systemu finansowego. No i przede wszystkim sytuacja na Śląsku, prawda? No to, co się stało, czyli strajk, a teraz się okazuje, że również w Jastrzębskiej Spółce Węglowej są potężne problemy, czyli to nie będzie tylko tam, dowiedzieliśmy się, że KGHM ma problemy, czyli no kura znosząca złote jaja, prawda, została przez ten rząd de facto no prawie zarżnięta.
Rzeczywiście, prawda? To powiedzenie było w czasie strajków, górnicy mówili, że pod takim zarządem to i kopalnia złota byłaby deficytowa.
Dokładnie.
I zdaje się, że rzeczywiście no kopalnia miedź nie złota, ale to już było w pobliżu. No to, ale to dodajmy, że PR PR-em, no ale rzeczywiście kłopoty się przed rządem nasilają, nauczyciele żądają podwyżek, no bo dlaczego, jak górnikom się udało, to dlaczego nie? Kolejarze żądają podwyżek, a gdzieś tak jakby umknęła w całym zamieszaniu sprawa tego, że związki zawodowe też postanowiły iść za ciosem i już na poziomie ogólnopolskim stawiać warunki rządowi dotyczące wieku emerytalnego, umów śmieciowych i gdzieś tam tę grozę strajku generalnego podtrzymywać. Moim zdaniem to wcale nie jest wskazane na niepowodzenie, że taka akcja może się rozkręcić.
Rząd, jeżeli będzie chciał rządzić, no to będzie musiał de facto ugiąć się przed tymi żądaniami. I akurat ja w tym procesie nie widzę niczego złego, no bo rząd sam z siebie nie pali się do zajęcia się chociażby problemem umów śmieciowych. czy problemami płacowymi w oświacie. Bo to nie jest tak, że nauczyciele nagle sobie wymyślili, że oni też chcą więcej. Tylko nauczyciele od ładnych kilku lat nie dostali podwyżki. I średnia płaca w szkołach na chwilę obecną jest niższa niż średnie zarobki w gospodarce. Więc nauczyciele tak naprawdę zbiednieli przez ostatnich kilka lat rządów Platformy Obywatelskiej. Ja akurat popieram związkowych nauczycieli, że chcą dla nauczycieli walczyć większe pieniądze. Uważam, że likwidacja umów śmieciowych byłaby świetnym rozwiązaniem. Uważam też, że należy coś zrobić w kwestii płacy minimalnej, no bo na razie jesteśmy w tej sprawie pośmiewiskiem Europy. Bo się okazuje tak, że nagle firmy polskie transportowe miałyby zacząć przestrzegać cywilizowanych, normalnych, europejskich standardów płacowych, to by wszystkie padły.
No, bo 8,5 euro za godzinę to...
Jest, to jest normalna europejska stawka. To jest, ja tu nie chcę też, oczywiście, no wiadomo, no to nie jest też tak, że powinniśmy od razu wprowadzić w Polsce 8 euro za godzinę, ale to nam niestety pokazuje, jak fatalnym stanie mamy gospodarkę. Jeżeli w Polsce firmy są w stanie działać i być konkurencyjne na europejskim rynku tylko kosztem swoich pracowników.
No dokładnie. I to może być to, co obnaży słabość tych rządów i wreszcie może przysłowiowe lemingi zobaczą, do czego tutaj Frank im niewątpliwie w tym pomoże, prawda? Ale to może być dopiero coś, co z czym już nawet te prorządowe media sobie nie poradzą, bo jak ludzie zaczną wychodzić na ulicę, jak zaczną właśnie żądać podwyżek po prostu, czy jakichś godziwych warunków, no to wtedy myślę, że nawet propaganda nie pomoże. No będzie jak w sierpniu 80 roku, prawda, kiedy ta propaganda tylko rozjuszała jeszcze bardziej ludzi, rozjechała się z rzeczywistością, z realiami, że było to widoczne dla wszystkich.
Nie, no różnica jest jednak taka, że Platformie Obywatelskiej o wiele prościej niż trwać twardo przy swoim i dalej zwalczać tą propagandą, będzie jednak próba gaszenia tych różnych protestów i pomoc ludziom.
Budżet na to pozwoli?
To
nie jest z gumy.
Będzie,
prawda?
To wymagało dosyć sporego nagimnastykowania się i może w konsekwencji doprowadzić do jakiegoś przemodelowania polskiego systemu gospodarczego. Czemu nie?
Przerwijmy na chwilę, bo czas na to. Ja przypomnę, że w studiu są Jan Złotorowicz i Artur Tmuchowski i że za chwilę wrócimy na antenę, także zostańcie Państwo z nami, to są plusy dodatnie, plusy ujemne.